Dobry wieczór, nocne rozmowy w Radiu Gdańsk do 23. Kłaniam się pięknie, Hanna Wilczyńska-Toczko. Dziś, proszę Państwa, porozmawiamy na temat szczęścia. Skąd przychodzi? Czy z zewnątrz, czy może z wewnątrz? Czym jest szczęście i jak o nie zadbać? Moim i Państwa gościem będzie dziś dr Aneta Chybicka, psycholożka, właścicielka firmy szkoleniowo-doradczej Instytut Miasta, która wraz ze swoim zespołem stworzyła program budowania sprawczości u ludzi, rozwoju. Ten program zwany For Grow pomaga ludziom w osiąganiu celów, no i w byciu szczęśliwymi. Można zerknąć www.forgrow, tak, dla wzrostu, forgrow.pl. A tymczasem Zbigniew Wodecki, wielki zwycięzca gali Fryderyków. Dwa Fryderyki za płytę z orkiestrą Mitch and Mitch. Zapraszamy. Zbigniew Wodecki, zwycięzca gali Święta Muzycznego, dwa Fryderyki za projekt, płytę po 40 latach odkurzoną, odnowioną, na nowo zaaranżowaną z zespołem, orkiestrą Mitch and Mitch. A doktor Anetę Chybicką zapytałam, jak to jest z tym szczęściem? Czy to poczucie szczęścia wpływa na naszą efektywność, czy efektywność, osiąganie celów sprawia, że jesteśmy szczęśliwi?
Panuje takie powszechne przekonanie właśnie, że dopiero gdy jakiś sukces nas spotka, coś pozytywnego, coś się wydarzy, coś z zewnątrz się pojawi, to wtedy możemy być szczęśliwi. A badania pokazują, że jest na odwrót, że odnosimy sukces dlatego, że jesteśmy w pozytywnym nastroju i dlatego, że mamy poczucie szczęścia, że to jest czynnik uprawdopodabniający sukces. Przy czym tu trudno mówić o zależności przyczynowo-skutkowej, ale jest takie współwystępowanie, które raczej określa, że najpierw jest zadowolenie z życia, poczucie szczęścia, a później sukces, niż na odwrót.
Czyli to znaczy, że nie dobrą koncepcją i strategią na szczęśliwe życie jest warunkowanie tego szczęścia. Będę szczęśliwy, jak poznam fantastycznego, czy szczęśliwa, jak poznam fantastycznego mężczyznę, albo jak zarobię 5000 na miesiąc i tak dalej, i tak dalej. Tylko raczej mamy się skupiać, według tego, co powiedziałaś, na budowaniu tego naszego, jak to mówią psychologowie, dobrostanu psychicznego.
W ogóle szczęście jest postawą, jest takim stanem wewnętrznym i istnieją ludzie, którzy potrafią w ogóle oddzielać swoje poczucie szczęścia od tego, co się dzieje w świecie zewnętrznym, tak? Że są niezależni od wydarzeń i to jest na przykład proces medytacji, który do tego prowadzi, że bardziej do obserwowania swoich stanów psychicznych, myśli, emocji. I jak ktoś jest bardzo zaawansowany w tym procesie, to w dużym stopniu jest uniezależniony w poczuciu takiego spokoju wewnętrznego, równowagi, poczucia połączenia z innymi ludźmi, od tego, co się dzieje na zewnątrz.
Ale to jest jakiś wyższy stopień rozwoju. No, tak patrząc na przeciętnego Polaka, to raczej nie sądzę, żeby oddawał się medytacji i zagłębianiu w siebie.
To prawda, ale to pokazuje, że jeżeli tak jest, że to jest możliwe, to że cała reszta ludzkości może znajdować się gdzieś indziej w tym procesie, ale nadal, że jakby jest to przesłanka ku temu, by myśleć, że szczęście jest raczej naszym stanem wewnętrznym niż wynikiem zewnętrznych okoliczności. Oczywiście większość ludzi ma taką koncepcję szczęścia. To się nazywa w nauce koncepcja szczęścia życia przyjemnego, która mówi o tym, i tak ci ludzie myślą, że coś, co się zadzieje na zewnątrz, spowoduje, że będę szczęśliwa. I w związku z tym moje poszukiwanie szczęścia opiera się na tym, że ja próbuję spowodować te wydarzenia. Na przykład, gdy spotkam wspaniałego partnera lub partnerkę, to wtedy będę szczęśliwa. Gdy znajdę doskonałą pracę, gdy dadzą mi podwyżkę, gdy zmienię mieszkanie. I zawsze sobie stawiamy to szczęście poza możliwym horyzontem naszego osiągnięcia na teraz. Co oczywiście jest takim dosyć trudnym nawykiem, bo to szczęście jest zawsze za zakrętem. Zawsze nie teraz. A człowiek nie jest w stanie żyć kiedy indziej niż teraz. My nigdy, nawet kiedy myślimy o przyszłości czy o przeszłości, to i tak myślimy o niej teraz, a i ta przeszłość to też było kiedyś teraz i ta przyszłość to też będzie teraz.
Wniosek, że nie żyjemy tu i teraz.
Znaczy, jakby, jeżeli nie żyjemy tu i teraz, to nasze poczucie szczęścia ma skłonność do malenia. Jeżeli żyjemy przeszłością lub przyszłością, to te wskaźniki szczęścia spadają po prostu, więc jest korzystnie skupiać się na tym, co się dzieje w tej chwili. Ja nie chcę powiedzieć, że nie należy planować, tak? Czy nie należy określać sobie priorytetów, ale maksymalnie dużo czynności, które możemy wykonywać w takim czasie rzeczywistym, z takim zwróceniem uwagi na to, co mówię, do kogo mówię, jak mówię, nie wiem, że czegoś dotykam, coś piję, jaki to ma smak, tak? To wszystko zwiększa zadowolenie z życia, bo kiedy my się czujemy szczęśliwi? Ludzie się czują szczęśliwi wtedy, kiedy mają poczucie, że bardziej intensywnie żyją, tak? Czyli gdy ich zmysły są wyostrzone. Tak się na przykład dzieje w stanie zakochania. Nagle nasze życie jest intensywne, nagle jesteśmy wyjątkowo ważni dla kogoś, ktoś jest dla nas wyjątkowo ważny, tak? W związku z czym jakby nagle nas grubą kreską narysowano, tak? Nagle jesteśmy tacy jacyś mocniejsi, tak. I to daje poczucie szczęścia. Ale nie zawsze będzie tak, że ktoś będzie w nas zakochany w pierwszej fazie albo że coś fantastycznego się wydarzy. A ja i tak mam całe mnóstwo narzędzi ku temu, żeby tą intensywność mojego życia, tego doznawania zwiększyć właśnie poprzez uważność na to, co robię w tej chwili. To jest sposób powodowania, że jak jem, to nie jem w pośpiechu, nie połykam wielkich kęsów, tylko zwracam uwagę na to, co jem. Wtedy ja czuję smak i każdy tak ma i ja wtedy też wiem, ile chcę zjeść i nie objadam się. Tak? Ja nie wiem, chciałabym to jasno określić, że w naszej gestii jest to, żeby intensyfikować swoje takie poczucie życia poprzez zwracanie na nie uwagę. A to, co my robimy, to my często jesteśmy tu i teraz, ale nasza głowa jest zupełnie gdzieś indziej, tak? Nasze myśli są już, nie wiem, w innym miejscu, w innym czasie, w innej rzeczywistości, przez co, kiedy ja na przykład jem, a myślę o tym, co będę robiła w pracy, to ja nie czuję, co jem. To jakby utraciłam ten moment, tak? I tak chwila po chwili, te kolejne teraz, tracimy po prostu. Więc żeby nie czekać, aż ktoś lub coś nam zintensyfikuje życie, możemy je sami taką uważnością, czy też mindfulnessem, takim życiem uważnym intensyfikować. No medytacja jest jednym ze sposobów, ale istnieją inne sposoby, żeby to robić. Na przykład bardzo podnosi poczucie szczęścia uczucie wdzięczności, żeby czuć wdzięczność, żeby w ogóle nasz umysł ma naturalną taką skłonność, nazywa to się taką skłonnością negatywną. Żeby przetrwać jako organizmy, musieliśmy wychwytywać bodźce, które były zagrażające, żeby przeżyć, żeby nasze geny się dalej gdzieś tam rozprzestrzeniały. I wyczuliliśmy mózg na to, żeby rejestrował negatywne wydarzenia. Ale to buduje w naszej psychice nieprawdziwy obraz rzeczywistości. Ponieważ my jesteśmy na to wyczuleni, to jest nadproporcja poczucia, że coś jest negatywne. Zresztą media to świetnie wykorzystują, ponieważ to, co media robią, to wiedząc, że ludzie bardziej zwracają na negatywy uwagi.
No to przyciąga.
Tak, jak mówiłaś dzisiaj, nie ma nic bardziej ożywczego dla programu jak trup, prawda?
Tak, dla serwisów wiadomości, tak?
No właśnie.
Jakby to cynicznie nie zabrzmiało, tak jest.
No właśnie, a to dlatego tak jest, że my mamy tendencję na to mocno zwracać uwagę. Ale to, co można zrobić, to można jakby przetrenować nasz umysł na inny nawyk, mianowicie trenować spostrzeganie rzeczy pozytywnych. Jedną z technik jest właśnie coś, co się nazywa trenowaniem wdzięczności. To można różnie robić. Ja to robiłam przez dłuższy czas w taki sposób, że zapisywałam sobie codziennie wieczorem przynajmniej jedną rzecz, za którą mogę być w tym dniu wdzięczna.
Co to było na przykład?
Właśnie chodzi o to, żeby to nie były jakieś wielkie rzeczy, tak? Tylko takie codzienne rzeczy, które się mogą wydarzyć. No u mnie to na przykład było to, że z dziećmi poszłam na spacer, że dziecko mi powiedziało kocham cię mamo, albo że zjadłam z nimi dobry posiłek.
Czyli taka zwyczajność, ale zapisywałaś ją i wyrażałaś wdzięczność.
Tak, też przyjaciele, tak, że ktoś mi podał rękę, pomógł, powiedział coś miłego, że dobrze coś wykonałam. No takie proste rzeczy. Ale jak zaczynałam to zapisać, to zauważyłam, że ja mogłabym tych rzeczy zapisywać bardzo dużo z tego dnia. Że obiektywnie jest tak, że bardzo niewiele się nieprzyjemnych rzeczy zdarzyło, a bardzo dużo takich, za które mogę być wdzięczna.
A których często nie zauważamy, bo uważamy je za takie codzienne, takie zwyczajne i banalne.
A co gorsza, zauważamy te negatywne, więc nam się tworzy takie wrażenie nadproporcji tej negatywności. W związku z czym, jak robimy to codziennie, różne źródła mówią różnie, podobno nawyk buduje się między tam 21 a 40 dni, to później umysł się już zaczyna przyzwyczajać do tego, że sam wychwytuje te elementy.
Czyli ten reflektor uwagi ustawia na pozytywy, a nie na negatywy.
Tak jest, ale też proszę zobaczyć, że jak się czuje wdzięczność, to też interpretacja cudzego zachowania się zmienia.
Ja nie jestem.
Tak, jak mam tendencję do czucia wdzięczności, to na przykład nie będę doszukiwała się jakiegoś negatywnego dna w zachowaniu drugiej osoby. Albo przynajmniej rzeczywistość społeczna jest wieloznaczna. Ja mogę ją interpretować różnie. To, że ktoś krzywo spojrzał, nie wiem, w biurze gdzieś, to może mnie nie lubi, ale może ma ta osoba gorszy dzień, a może w ogóle mnie nie zauważyła. Zawsze mamy wielorakość interpretacji. Jak czujemy dużo wdzięczności, to mamy tendencję do bardziej pozytywnych interpretacji zachowań innych ludzi. Jak mamy pozytywną interpretację ich zachowań, to podchodzimy do nich w pozytywny sposób, przez co oni reagują w pozytywny sposób na nas, przez co oczywiście my się natychmiast zaczynamy lepiej czuć, bo ktoś jest dla nas milszy. No i tak się ta spirala szczęścia nakręca, tak? Ale proszę zwrócić uwagę, że my jesteśmy jego źródłem często.
lepiej już nie. Mnie pokochaj, niech inni w grudniu, my w kwietniu. Niech inni w deszczu, lecz my w słoneczny. I w kolorowe zmieńmy te bezbarwne sny.
Dziś nagrane wcześniej spotkanie z dr Anetą Chybicką śpiewał Zbigniew Wodecki, laureat 2 Fryderyków podczas rozdań najważniejszych właściwie polskich trofeów w branży muzycznej, w branży rozrywkowej. Ja z dr Anetą Chybicką, psycholożką, właścicielką firmy szkoleniowo-doradczej Instytut Miasta, rozmawiam o czynnikach wpływających na szczęście.
Bo jest taka niepokojąca tendencja u nas ludzi, mianowicie często można zaobserwować ludzi, którzy mówią, wokół mnie jest tylu konfliktowych ludzi, albo nic mi nie idzie, jakoś tak mi się nie układa, jakoś tak świat mi rzuca kłody pod nogi.
Tak, albo ludzie są zawistni, zazdrośni, nieuprzejmi i chamscy w dzisiejszych czasach. I takich postrzegam.
Ja wczoraj stałam w kolejce do pralni chemicznej, no niedługiej, byłam druga. Już doszłam w końcu do tej lady i pani zaczęła mnie obsługiwać, coś mi zaczęła tłumaczyć, a pan za mną zaczął tam coś mówić pod nosem, po czym powiedział, ach, marudzicie tu, panie, marudzicie, i poszedł. I dla mnie to było takie bardzo, jak z obrazka wyjęte, bo najpierw sam długo marudził, a później wyraził to, że to my robimy, po czym poszedł. Ja w ogóle mam wrażenie, że tak organizmy ludzkie mają taką skłonność. Zamiast zobaczyć, co ja robię takiego, że mam wokół siebie konflikty, to my mówimy, że inni są konfliktowi. Ale zawsze pozostaje pytanie, że jeżeli ja już naprawdę nic nie robię, że jestem konfliktowa, tak? Bo co mi się wydaje mało prawdopodobne. Bo zwykle jak mamy dużo konfliktów wokół siebie, wśród bliskich mi osób z nami, to pewnie robimy coś, że jesteśmy konfliktowi, ale i tak częściej winimy tych innych ludzi za to.
Gdyby nie ty, tak.
To zawsze pozostaje pytanie, dlaczego decydujesz się w tym przebywać? Czemu wybierasz to środowisko? Ono musi cię jakoś oddawać. Tak, jeżeli masz wybór i możesz być w innym, no to czemu nie jesteś? Często mówimy, taki zły, niedobry partner. No okej, ale kto go wybrał?
Często też mówimy i warunkujemy nasze szczęście od pieniędzy. Jest piosenka, pieniądze szczęścia nie dają, być może, lecz kufereczek, stóweczek, daj Boże. Jak to jest w świetle badań psychologicznych? Szczęście a stan posiadania?
W zależności od tego, ile ludzie zarabiają, to obserwujemy związek albo go nie obserwujemy. Związek poziomu zarobków i szczęścia.
Im wyżej zarabiają, tym są szczęśliwsi?
Tylko na początku. To znaczy, i w momencie, kiedy możemy swoim najbliższym i sobie zapewnić podstawowe rzeczy, typu jedzenie, edukacja, bezpieczne miejsce do życia, to póki staramy się to zrobić, to jest związek. To znaczy, wyższe zarobki są związane z wyższym poziomem szczęścia, tak? Jest takie współwystępowanie. Natomiast od pewnego momentu zarobków, niezależnie jak dużo byśmy dalej zarobili, to te przyrosty są niewielkie lub żadne. I to jest tak, że ludzie się do coraz takich lepszych dawek pieniędzy bardzo szybko przyzwyczajają, że one wcale nie dostarczają tej samej przyjemności. Trzeba by było coraz więcej tego robić, tak? No, to bardzo widać po ludziach, którzy są bardzo bogaci. Niektórzy bo większość ludzi po prostu nie może eksperymentować z tą ścieżką, bo nie ma tyle kasy, tak? Nie każdy może kupić sobie jacht.
samolot,
tak, kilka
konia,
mieszkań, nie wiem, wyjeżdżać co chwilę i tak dalej. Ale są tacy, co mogą i robią to. I ta ścieżka jest pusta, to nie tworzy szczęśliwego człowieka. To, że bardzo dużo mam, bardzo zresztą tam jest wśród tych ludzi nadproporcja samobójstw i depresji. Dlatego, że okazuje się, że kolejne jakby rzeczy, które pozyskuję z zewnątrz, żeby się zadowolić, już nie dostarczają tej dawki szczęścia, więc muszę coraz więcej i szybciej sobie dostarczać. No i to jest pusta ścieżka. Dlatego lepiej jest się przerzucić na inne sposoby osiągania szczęścia, mianowicie na tak zwane życie zaangażowane, poszukać na przykład takiej czynności, zajęcia, które lubię wykonywać i sukcesywnie, w zależności od moich umiejętności, podwyższać sobie trudność zadań, które wykonuję w ramach tego czegoś. Ja na przykład tak wybrałam pracę, zawsze mnie pasjonowała psychologia, no i wykonywałam stopniowo coraz trudniejsze rzeczy, ale dzięki temu cały czas miałam poczucie zadowolenia z pracy. Widziałam, że ona ma sens, niesie sens i też czas mi mijał bardzo szybko, bo to tak jest, jak człowiek lubi coś, co robi, a jednocześnie ma dosyć przekraczające jego umiejętności zadania, ale tylko trochę, nie bardzo, bo wtedy ich nie wykona i się przestraszy.
Zniechęci.
Nie za nudne, bo wtedy to będzie nudne dla niego i apatia się wkrada. To wtedy się zlewa z tą czynnością. To jest, nazywa się to stanem flow. To jest bardzo miły taki... Ale proszę zwrócić uwagę, że stan flow to jest stan wyjścia poza siebie. My w ogóle stajemy się szczęśliwsi, kiedyś stajemy się mniej egocentryczni. A naturalny sposób myślimy, że jak dla siebie tak dużo zagłabniemy, dostaniemy, zgarniemy, wygramy, zwyciężymy, będziemy lepsi, najlepsi, to nam się wydaje, że będziemy szczęśliwi. A paradoksalnie właśnie kiedy się jakby rozpuszczamy, bo kolejnym źródłem szczęścia jest życie sensowne, czyli robienie czegoś na rzecz innych pozytywnego. I to nie musi być wolontariat czy coś takiego z górnej półki, to może być zwykłe czynności, tak? Życzliwość wobec innych na co dzień, to bardzo podnosi szczęście. Takie poczucie wspólnotowości, tego, że należy do większej całości, takie poczucie jedności z tym, co mnie otacza, z innymi ludźmi. Nawet jak to są, nie wiem, moi wrogowie, ktoś, kto mi źle życzy, to jednak to są jak dwie ręce tego samego organizmu, tak? Ja i ty. To mogę cię czasami uderzyć, nie wiem, uszczypnąć, ale generalnie ci dobrze życzę, tak? Generalnie ci pomogę, tak? I generalnie jesteśmy jednak jedną całością, tylko pod dwoma postaciami. I ludzie, kiedy uzyskują takie podejście do świata, czasami zwane uniwersalizmem, to faktycznie mają dużo wyższe też takie poczucie spokoju wewnętrznego, bo to spokój wewnętrzny, pewna równowaga daje szczęście. To wcale nie ta euforia i to takie, bo to też jest bardzo obciążające dla naszego ciała, dla naszego organizmu, to czucie haju, to bycie takim rozweselonym, to jest bardzo męczące.
No, tak? Bardzo męczące byłoby mieć bez przerwy orgazm. Inaczej rzecz ujmując.
To prawda. Tak myślę przynajmniej.
Czyli co, fajerwerki od czasu do czasu, a na co dzień spokój, harmonia, poczucie sensu, uważność?
No tak, w ogóle poczucie sensu jest ważne, myślę. I z kilku źródeł ono płynie. Niekoniecznie z tego, że robimy coś na rzecz innych, ale na przykład z tego, że wykonuję czynność, która jest pożyteczna, w sensie komuś służy. Że widzę efekty swojej pracy w ogóle. Albo z tego, że mam poczucie przynależności, że tworzę jakąś wspólnotę, tak? Że jakby należę do czegoś, to też daje poczucie sensu. To co robię z misją, tak? Jeżeli ludzie mają misję, to daje poczucie sensu. Także jest kilka takich źródeł, z których możemy takie wrażenie życia sensownego czerpać i to bardzo podnosi wskaźniki zadowolenia z życia. Ale też ludzie, którzy w taki sposób żyją, wcale nie są tymi, którzy więcej kupują. To są osoby, które je cieszy nawet pozbywanie się często, a nie nabywanie.
Tak, bo my żyjemy w takiej erze konsumpcjonizmu i więcej, 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 bo wreszcie możemy zaspokoić te nasze potrzeby materialne. A ci, którzy już przeszli przez pewien próg wtajemniczenia i czują, czy wiedzą, czym jest szczęście, nie muszą się otaczać gadżetami i przedmiotami.
No właśnie, to jest ciekawa obserwacja, bo właśnie tak, moim zdaniem, tak przebiega rozwój skutkujący coraz silniejszym poczuciem szczęścia, które nie jest silniejszym poczuciem radości czy nachajowania. Mianowicie najpierw jesteśmy tacy bardzo egocentryczni, chcemy dla siebie, później zaczynamy szukać jakichś czynności, które mogą nam przynosić fan, tak? Dobrze się czujemy, ale już zaczynamy się w tym rozpływać, już przestaje być to poczucie ja, tak? Tylko ja jestem tą czynnością, dlatego to jest przyjemne. A w życiu sensownym to w ogóle jest tak, że ja nie działam tak bardzo na swoją rzecz, jak bardziej moja uwaga jest na innych, na drugą osobę. I to daje poczucie szczęścia. Czyli jakby zupełnie coś odwrotnego niż to, co sądzimy.
Czyli ci, którzy pracują charytatywnie, którzy zakładają fundacje, którzy wspomagają inne osoby, są bardziej szczęśliwsze od tych, którzy widzą czubek własnego nosa.
Tak, pod warunkiem, że robią to z poczucia pełni, z tak zwanego z dostatku, a nie z niedoboru.
Doktor Aneta Chybicka. Za chwilę wrócimy do tych czynników, które sprawiają, że jesteśmy w życiu szczęśliwi. No i właśnie, robić coś dla innych, ale ta motywacja, która leży u podłoża tego działania na rzecz innych, jest ważna. Te pobudki, powody, o tym za chwilę.
Czemu śmiesznie masz?
Zbigniew Wodecki. Nieustannie gratulujemy panu Zbigniewowi dwóch Fryderyków właśnie za tę płytę z orkiestrą Mitch and Mitch, czyli stara płyta Zbigniewa Wodeckiego, odkurzona, odnowiona, przearanżowana po 40 latach przez orkiestrę Mitch and Mitch i proszę, jaki wielki sukces. My dziś w Nocnych Rozmowach mówimy o sposobach na szczęście, jak być szczęśliwym bez względu na zewnętrzne okoliczności. Tu jest tak zwany, mówiąc kolokwialnie, pies pogrzebany. Rozmowę z dr Anetą Chybicką nagrałam wcześniej. Mówimy w tej chwili o wadze motywacji w dawaniu siebie innym.
Można prowadzić fundację i działalność charytatywną, bo chcę się okazać dobra, bo tak naprawdę nie wierzę, że jestem dobra i sobie to kompensuję. Tak? Mogę mieć różne motywy tego, bo to nie chodzi o samą czynność, to chodzi o motywację tej czynności. Nie wiem, czy ja to jasno mówię, tak? Że oczywiście, że będzie mi miło widzieć skutki mojej pracy, że są pozytywne dla innych, ale wciąż będę miała poczucie pewnego braku we mnie i ciągle będę musiała od tych innych na przykład dostawać uwagę, podziw, docenianie mojej pracy, tak? Wtedy to jest dawanie z braku. Ja nie mam i chcę od nich de facto dostać i ja udaję, że im coś daję. To znaczy daję im rzeczywiście coś, ale nie po to, żeby im dać. Ja je daję po to, bo oczekuję czegoś w zamian. Ja mówię raczej o takim dawaniu, które jest takim poczuciem przyjemności z dawania. Bo, i to jest spełni, to jest dawanie spełni. Ja nie oczekuję rewanżu za to, tak? Nie zajmę się twoim dzieckiem, żebyś później pozwoliła mi za siebie podjąć decyzję, będąc twoją mamą. Zajmę się twoim dzieckiem, bo to jest miłe, bo to jest fajne, bo kocham to dziecko, tak? Ale nie chcę nic w zamian, tak? To jest oczywiście taki pewien ideał, my zawsze do tego tylko dążymy. No chyba, że dojdziemy do tych stanów mnisich, takich buddyjskich, gdzie się już rozpuścimy całkowicie, ale to tak niewielu ludzi spotyka. Ale ciekawe moim zdaniem jest to, że jakby odchodzimy od silnego ego i nadętego i tym jesteśmy szczęśliwsi, im bardziej mamy właśnie takie bardziej pokorne ego, albo rozpuszczone takie wrażenie ego, tylko żeby tego nie mylić z kolei z takim zaburzonym poczuciem ja, tak? Bo to potrzebuje właśnie silnego ja, takiego ja, które wie, kim jest i ono się dzieli sobą, tak? Że jakby wie, że to ma wartość. Jakby nie
i docenia to swoje ja, lubi to swoje ja, prawda? To nie chodzi o poczucie niższości czy mniejszej wartości.
Nie, do tego stopnia lubi to swoje ja, że nawet już przestało sobie mówić, że lubi to swoje ja. Bo my mówimy sobie, jestem wartościowa, jestem fajna, zasługuję na sukces. Afirmujemy, ale afirmujemy tylko wtedy, kiedy nie wierzymy. Tak? Bo jak ja wiem, że mieszkam w Gdańsku, to ja nie chodzę po Gdańsku i nie mówię mieszkam w Gdańsku, mieszkam w Gdańsku, mieszkam w Gdańsku. Nawet jakbym mówiła, to mój umysł zacząłby się zastanawiać, a może kurka, ona nie mieszka w Gdańsku, jak tyle musi mówić, że mieszka w Gdańsku. Tak? Czyli jakby afirmacja jest wtedy, kiedy de facto jest brak. Oczywiście, że ona może pomóc ten brak wyrównać, tak? Ale chodzi mi o taki stan dawania, gdzie ja już nawet nie muszę sobie tłumaczyć, że jestem fajna i dobra i zasługuję na coś, tak? I że to jest bardzo cenne, że ktoś dostanie. Bo ja to do tego stopnia wiem, że ja w ogóle o tym jakby nie rozmyślam, tak? Nie kwestionuję tego, nie podważam. Ale też ciekawe, inni to wtedy czują. Tak? Oni wtedy wiedzą, że oni dostają z pełni. Jest takie intuicyjne odczucie. Ludzie czują, tak? Kiedy dostają z braku, a kiedy dostają z pełni. Może nie umieją tego tak nazwać, ale na przykład, jak jest, nie wiem, no, ktoś prowadzi spotkanie, prowadzi je w bardzo interesujący sposób, ale na przykład jak osobie zależy, żeby grupa go podziwiała, tak? To ta grupa to czuje nieświadomie. A jak jest trener, który prowadzi spotkanie, też prowadzi w sposób interesujący, ale ma poczucie własnej wartości i jakby nie robi tego po to, żeby dostać podziw, to ta grupa też to czuje. I w pierwszym wypadku, gdy on potrzebuje tego podziwu, to grupa łatwo manipuluje nim. Bo wystarczy, że odetnie podziw, tak? Albo zacznie być jakiś niezadowolony uczestnik i już ma wpływ na tą osobę. Tak?
Trener już nie ma powietrza.
Tak, denerwuje się, robi jakieś zabiegi i tak dalej. W drugim wypadku grupa czuje, że to nie jest osoba na sznurku. Tak? Jakby, więc to daje takie poczucie samosprawczości, takiego wpływu na własne życie. Tak?
Bardzo ciekawe spostrzeżenie. Za chwilę powiemy o tym, czego nie robić, żeby mieć poczucie szczęścia. Doktor Aneta Chybicka, psycholog. Mindfulness to takie zestawy ćwiczeń i uważności i zalecenia. I tutaj podczas swojego wykładu przedstawiłaś 7 bardzo ważnych rzeczy, których nie robić albo które robić, żeby zwiększyć swoje poczucie szczęścia. I to jest fantastyczne. Pierwsze, nie osądzaj. Ciągle osądzamy.
czyli podcinamy gałąź szczęścia, na której siedzimy.
No, odruchowo osądzamy, prawda? Oceniamy. W zasadzie każde zjawisko, które nam się staje na drodze, nie wiem, napotykamy danego dnia, człowieka, którego mijamy, nieświadomie osądzamy. Osądzamy w takim sensie, oceniamy ładny, brzydki, atrakcyjny.
Mądry, głupi.
Tak jest, zadbana, niezadbana.
Lepszy, gorszy ode mnie, na pewno gorszy.
Oczywiście. Czyli znowu wracamy do tego wątku, tego ego, które potrzebuje albo się nadbudować kimś, albo poczuć, że jest niższe i gorsze, tak? Co na jedno wychodzi w procesie psychologicznym, bo to jest i tak niepełnowartościowe, tak? Poczucie takiego, niepełnowartościowa samoocena, można powiedzieć. Ale rzeczywiście robimy tak, że oceniamy bardzo szybko i przypisujemy intencje innym ludziom. I gdyby móc, bo mindfulness wymaga tego, żeby móc obserwować swoje myśli, żeby doprowadzić do momentu, swoją psychikę do takiego momentu, że mamy samoświadomość polegającą na tym, że obserwujemy swoje myśli i swoje stany emocjonalne, tak? Czyli na przykład, jeżeli ja teraz z tobą rozmawiam i wiem na przykład, że czuję to albo czuję tamto, to jest samoświadomość. Ja nie tylko to czuję, ale jeszcze wiem, że to czuję, tak? Albo mogę być w ciszy i siedzieć sobie, ale ja wiem, że myślę o kocie. To jest samoświadomość, tak? Jest jakieś ja, które wie, że jakieś drugie ja myśli. Więc kim jest to ja, które wie, że inne myśli o kocie? Jest nas dwóch?
To ciekawe.
Prawda?
Tak.
No właśnie. I chodziłoby o to, żeby jak najczęściej przebywać w stanie obserwowania swoich myśli.
Czyli swojego ja.
I swoich uczuć. Możemy to nazwać swoim ja. To, możemy równie, no, jak ludzie długo to robią, to tam już rozmaicie to nazywają, w końcu tego w ogóle nie nazywają. Ale to jakby jest koncepcja na inny, myślę, wątek. Natomiast to, że żeby w ogóle doprowadzić się do stanu, w którym obserwujemy swoje myśli i stany emocjonalne, tak jak chmury na niebie.
Czyli trochę się dystansujemy.
No, to jest takie zdystansowanie, ale że w tym nie ma obojętności, tak? To jest tak, jakby niebo patrzy na chmury, które na nim płyną, tak? To są jego chmury, to na tym niebie płyną. Moje chmury, tak? Ale ja wiem, jakby jest poczucie...
Masz świadomość, że płyną i że są.
Tak, ale jednak nie jestem nimi. Nie jestem tą wściekłością, która w tej chwili się toczy, albo tą myślą, która akurat w tym momencie mi skoczyła do głowy i mówi, natychmiast musisz zrobić coś tam. I ja lecę i robię, tak? Nie jestem na sznurku tego przepływającego stanu myśli czy stanu emocji. Badania pokazują, że ludzie w kółko myślą o tym samym i tymi samymi słowami. I że to są naprawdę powracające myśli. Więc naprawdę nie warto być swoimi myślami. Warto monitorować, co myślę i wybierać, co faktycznie chcę zrobić. I warto wybierać, na co się decyduję pod wpływem moich stanów emocjonalnych, a nie być na ich sznurku. No bo wtedy robimy też rzeczy, z których później jesteśmy niezadowoleni i znowu nam spada samoocena i znowu zaczynamy szukać sposobu na dobudowanie sobie jej, tak? I kółko nieszczęścia się toczy. A z tego dystansu moglibyśmy mieć takie napędzające się szczęście.
Odjechałaś tak daleko i właściwie nic wielkiego się nie stało, nic wielkiego prawie nic, prawie. Trochę bardziej zamyślony, może częściej niż potrzeba patrzę w okno, spać się kładę, skoro śpię, skoro śpiewam o jedną nutę, jakby ciszej, jakby siebie i tylko siebie chciał usłyszeć w ciszy, która jest czekana. Najdrobniejszy głos i dźwięk znam na pamięć, znam na pamięć.
wielkiego się nie stało, nic ważnego, prawie nic. Odjechałaś tak daleko, że już dalej być nie może. Opustoszał nagle peron i ostatni pociąg odszedł. Odjechałaś tak daleko, że już dalej być nie może. Jeśli wrócisz, to mi powiesz, gdzie to jest.
Przypomnę, że dzisiaj rozmawiałyśmy z dr Anetą Chybicką o poczuciu szczęścia, o tym, co robić, żeby być osobą szczęśliwą i czego nie robić. I tutaj tylko tak szybciutko już na koniec wymienię te podstawy ćwiczeń, które warto sobie zaordynować. Nie osądzaj, bądź cierpliwy, miej świeży umysł, ufaj, nie wysilaj się, akceptuj, odpuść sobie. Tak sobie myślę, nie wysilaj się. Przecież mamy w głowie przekonania, że gołąbki same nie wpadają do gąbki, albo że kto nie pracuje, bez pracy nie ma kołaczy, albo tylko ciężką pracą człowiek może dojść do czegoś. A tutaj mamy nie wysilaj się.
Ja na przykład mam przekonanie, że przyjemną pracą można dojść do czegoś i w moim życiu tak jest. Chcę powiedzieć, że warto prześledzić swoje przekonania, bo one nie zawsze nam służą i nie zawsze są prawdą. Czasami są to przekonania innych ludzi, czasami to są przekonania kultury. Naszej kulturze w tej chwili zależy na tym, żebyśmy dużo kupowali, dużo jedli, niezdrowo, później się leczyli, oglądali telewizję, nie za dużo myśleli, czuli się nieśmiertelni, no ale pytanie, czy to jest to, co chcemy robić, tak? No, czy to jest na pewno to, co daje mi poczucie szczęścia?
A też takimi ludźmi, o których mówisz, łatwiej manipulować.
No, jak ludzie się boją, tak, to tak zwanie przebywają w domknięciu poznawczym i wtedy stają się nietolerancyjni, nie doceniają różnorodności, nie potrafią współpracować, stają się rywalizacyjni. Nie potrafią korzystać z opinii innej osoby, ani wczuć się w buty drugiej osoby. Cały szereg rzeczy, które służyłyby rozwojowi i takiemu szczęśliwemu życiu, staje się niemożliwe. Ale my jesteśmy straszeni przez media cały czas. Cały czas non-stop media podają negatywne informacje. Większość ludzi ogląda telewizję i słucha radia, gdzie w większości wypadków to nie są pozytywne informacje. Nie dlatego, że ich nie ma, tylko że raczej negatywne są nagłaśniane. I teraz prawdopodobnie podprogowo jesteśmy w takim stanie zalęknienia, że cały czas coś się może zdarzyć. Bomba wybuchnie, napad, wojna.
Islamiści nas zaleją.
Samolot zestrzelą, może tym razem nasz. I tak w kółko. I rzeczywiście w związku z tym może się tak dziać, że jesteśmy mniej tolerancyjni, mniej współpracujący, bardziej rywalizacyjni i szybciej chcemy podejmować decyzje. Nie jesteśmy w stanie wyczekać momentu i jakby dać sobie tyle czasu, ile trzeba na podjęcie decyzji, bo trzeba już działać, teraz muszę wiedzieć, co robić, bo przecież zagrożenie czyha na każdym rogu. I to może być takie nieświadome wzbudzenie lęku w nas, tak? Możemy sobie nie uświadamiać, że tak jest. Dlatego warto sterować samemu swoim życiem, tak? Usiąść na 10 minut w cichości codziennie i zobaczyć, co się we mnie dzieje i że to się dzieje we mnie niezależnie, co się dzieje na zewnątrz. Siedzę przed białą ścianą, a to się dalej dzieje. I mi się dalej wydaje, że jest coś niebezpiecznego, tak? A ja siedzę przed białą ścianą, no na Boga, no nie ma nic niebezpiecznego. Tak, żeby gdzieś złapać ten relatywizm swoich myśli i swoich stanów emocjonalnych. Że to nie musi, że my mamy tendencję do identyfikowania się z tym. No, do jakiegoś, ja bym wolała je wybierać. Niektóre nie są moje myśli, tak? W takim sensie, niektóre to są myśli mojej mamy, mojego taty, moich dziadków, mojego narodu, z którego pochodzę. Bo on ma jakąś historię, jakieś przekonania, tak? Ja, i niektóre te rzeczy jest mi niekorzystnie wierzyć. Nie wiem, komuś w moim życiu mogło zależeć na tym, żebym nie wierzyła w siebie, tak? Żebym, nie wiem, nie miała poczucia wysokiej wartości. Może mi to mówił całe życie. Czy to powód iść w całe życie i wierzyć temu i w związku z tym znaleźć sobie gównianą pracę i beznadziejnego partnera? No na Boga, no to lepiej się przyjrzeć tym przekonaniom, tak? I je zweryfikować. Jeżeli ja wierzę, że mężczyźni to psychopaci, bo tak, nie wiem, połowa mojej żeńskiej części rodziny mówiła, no to gdzie znajdę innego, jak ja tylko takich widzę? Tak? Moje przekonania regulują zachowanie człowieka. Jak ja wierzę, że nie zasługuję na dobrą pracę, bo jestem za słaba, to ja nawet nie złożę tam podania. To jak ja mam dostać dobrą? Jeżeli i tak wierzę, że nie dostanę dobrej pracy, to po co mam się doszkalać? To i tak nic nie da. Czyli ja sama sobie tym przekonaniem już podcięłam skrzydła. Najgorsze jest to, że my czasami nie widzimy tych przekonań. Jakby, bo jeszcze gdyby je zobaczyć, to coś można z nimi zrobić, ale część z nich sobie ich nie uświadamiamy. Więc dlatego warto czasami jakby w takim cichości usiąść, oddychać, skoncentrować się wyłącznie na oddechu i tak po prostu patrzeć, co się we mnie dzieje, bo to daje możliwość zaobserwowania pewnych rzeczy. Na przykład w jak dużym stopniu to my generujemy niekorzystne wydarzenia w naszym życiu. Jak to my prowokujemy rzeczywistość różnych zachowań, myśląc później naprawdę szczerze, że to ta rzeczywistość taka jest. I nie monitorując swojego tonu głosu, spojrzenia, albo nawet reakcji na czyjąś nieżyczliwość. Czy ja muszę zareagować nieżyczliwie? Odruchowo czasami mi się zdarzy, ale jak będę tak funkcjonować, to coraz rzadziej, tak? Coraz więcej tej kontroli będzie jakby we mnie, jak chcę żyć, a nie jak całe otoczenie ma tendencję mnie nakierowywać. To nie zawsze jest dobre dla osób, dla poszczególnych osób.
Zatem dużo pracy przed nami w tej drodze do szczęścia i do zadowolenia w naszym życiu. To nie jest od tak, jak pstryknięcie palcami, bycie szczęśliwym, spokojnym, harmonijnym, zadowolonym. Wymaga to od nas pewnej postawy, pewnych zachowań, których często nie wyssaliśmy z mlekiem matki.
To jest tak i nie jest tak. W takim sensie tą postawę można zmienić w sekundę, czemu nie?
No, jak mamy inne nawyki, jak mamy te przekonania obciążające?
Teoretycznie nie ma żadnego powodu, żeby w tej chwili zacząć myśleć inaczej.
Powiedziała doktor Aneta Chybicka, psycholog. Dziękuję bardzo.
Dziękuję pięknie.
Doktor Aneta Chybicka. Aneta jest właścicielką firmy szkoleniowo-doradczej Instytut Miasta. Warto wejść na stronę www.forgrow.pl. To bardzo ciekawy program stworzony przez zespół dr Anety, który pomaga ludziom w poczuciu sprawstwa, w zdiagnozowaniu tak, swojego potencjału. Warto tam zajrzeć www.forgrow.pl. A ja już się Państwu kłaniam. Szczęścia oczywiście niezmiennie życząc. Stefan Kocjuk, Hanna Wilczyńska-Toczko. Do usłyszenia i na koniec jeszcze jeden fragment z płyty Mitch and Mitch Orchestra ze Zbigniewem Wodeckim. Tymczasem.
Kilka chwil, gdyśmy wtedy szli w tamten dzień, pani wie. Wyznać dziś, proszę wybaczyć mi tych kilka chwil w tamten piękny dzień. Kochał ktoś panią, ktoś może ja. Musi być, lecz to tylko chcę, bardzo wyznać chcę, proszę wybaczyć mi.
Yeah.